Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Dorota pchnęła podwójne drewniane oszklone drzwi i weszła do holu wyłożonego mozaiką z jasnych czarnych kafli z polerowanego kamienia. Doskonale znała to miejsce i nie znosiła go. Rodzice Igora lubili się tutaj zatrzymywać, gdy przyjeżdżali do miasta. Matce Igora podobał się pseudodworski, pseudoarystokratyczny wystrój. Dorocie zrobiło się duszno już w samych drzwiach. Recepcjonistce, która otworzyła usta, żeby ją spytać, czym może służyć, niecierpliwie rzuciła, że jest umówiona i pewnym krokiem weszła do sali restauracyjnej. O tej porze było tu dużo ludzi. Poza gośćmi hotelowymi kręciło się sporo osób, które wpadły na późny obiad lub wczesną kolację. Domyśliła się, że jest umówiona z facetem w ciemnym garniturze i ciemnej koszuli, ponieważ leżało przed nim kilka teczek z dokumentacją architektoniczną, co poznała na pierwszy rzut oka, a także dlatego, że patrzył wprost na nią z szerokim uśmiechem. No tak. Do swojej oferty załączyła przecież CV ze zdjęciem. Uśmiechnęła się chłodno i podeszła do narożnej loży, nad którą wisiała reprodukcja widoku szczecińskiego portu Ludwiga Mosta. Witam. Dorota Fleming. Wydaje mi się, że pan czeka na mnie. Mężczyzna poprawił okulary, a następnie wstał i podał jej rękę. Witam panią. Karl Neumann. Jestem plenipotentem pana von Hagen. Dorota usiadła na wielkiej, skórzanej kanapie i położyła obok swoją torbę. Ciekawe, z jakiego powodu współpraca ze spółką, która wygrała przetarg, nie zakończyła się sukcesem? Nie zakończyła? Nie zaczęła nawet na dobre. Zaraz zobaczymy, pomyślała, patrząc na swojego gospodarza. Niemiec wyjął kilka dokumentów z teczki leżącej obok starej dokumentacji, oprawionej w grube tekturowe okładki, i podał Dorocie. To jest podkład geodezyjny terenu, który dopiero co został uaktualniony. Niestety, oprócz tego dokumentu firma, z którą rozpoczęliśmy współpracę, niewiele więcej zrobiła. Dorota pomyślała, że to i tak dużo. Miesiąc to naprawdę krótko, jak na zrobienie aktualnego podkładu do celów projektowych. Wzięła do ręki złożoną mapę, rozpostarła ją na stoliku przed sobą i spojrzała. Podkład obejmował ruiny dworu oraz najbliższe sąsiedztwo, aż do granicy z drogą publiczną. No cóż, nie mam zamiaru pana oszukiwać, że załatwiłabym to szybciej, powiedziała do blondyna z uśmiechem. Tak, zorientowaliśmy się już, że w Szczecinie formalności budowlane ciągną się w nieskończoność. Ale panowie ze studia Tomorrow obiecali nam, że jednocześnie załatwią wstępną zgodę na prace wykopaliskowe przy istniejących fundamentach dworu. Miały się zacząć prawie od razu i trwać równolegle z pracami projektowymi. Tymczasem pani konserwator nie wydała takiej zgody. I po prostu zaczęliśmy tracić czas. A jakoś to umotywowała? Dorota zmarszczyła brwi. Ten teren podlegał chyba wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Jakimiś tam brakami we wniosku. Poza tym zażądała uzgodnienia z nadleśnictwem. Ma to kolejne tygodnie oczekiwania. Możliwe zresztą, że ci projektanci coś namieszali. Niemiec spojrzał na Dorotę. Jeśli jest pani w stanie załatwić nam to pozwolenie w ciągu najbliższych 2 tygodni, to od razu podpisujemy z panią umowę na pozostałe prace projektowe. Sarkofag nie został okradziony. Już pierwsze oględziny konserwatorów dzieł sztuki zaproszonych na wizję lokalną do podziemi pozwoliły wszystkim odetchnąć z ulgą. Igor też się obawiał, że z wielkiej chmury będzie mały deszcz i że sarkofag okaże się wyprutą z zawartości skorupą. Delikatne ręce Marzeny Hadrys, jednej z najlepszych w gronie konserwatorów zabytków w Szczecinie, od razu ujawniły, że wierzchnia pokrywa była podważana i być może nawet zdejmowana, ale całość struktury ani zawartość nie została naruszona. Igor stał obok, pogrążony w myślach. Cały czas miał w głowie ten stary majątek, wokół którego zaczął się kręcić Borola. W internecie nie znalazł wiele na temat byłych właścicieli, poza tym przed wyjściem zabrakło mu czasu, żeby swobodnie poszperać. Nie mógł się już doczekać, aż znajdzie się w domu i wygrzebie wszystko na temat tego domniemanego Barnima. Nieszczęsny bohater tajemniczych wydarzeń sprzed 70 prawie już lat będzie musiał jeszcze trochę poczekać, nim wreszcie spocznie w spokoju w grobie. Marzena Hadrys powoli zdjęła wierzchnią cynową płytę i podała pomocnikowi, który delikatnie położył ją na przygotowanej wcześniej płycie wyłożonej grubą gąbką. Igor podszedł do samochodu i wspiął się na pakę. We wnętrzu sarkofagu była drewniana trumna, prawie czarna, zrobiona najprawdopodobniej ze smoliście czarnego dębu, który mógł pamiętać czasy jeszcze starsze niż sam sarkofag. Czarny dąb wydobywano najczęściej z dna rzek, gdzie leżąc przez dziesiątki, a nawet setki lat, nabierał głębokiej, smolistej barwy. To była niespodzianka. Czarny dąb. Nigdy bym się nie spodziewała, powiedziała Hadrys, patrząc na starską, która stała za jej plecami na pace samochodu. Faktycznie, starska pochyliła się nad otwartym sarkofagiem. Niesamowite. W dodatku jest rzeźbiona. Wygląda bardziej jak szafa gdańska niż trumna. To jest prawdziwa sensacja, powiedziała, podnosząc wzrok na kilka osób stojących na dole. Igor doskonale o tym wiedział. Też był zaskoczony. Gdy zobaczył to, co kryło się wewnątrz cynowego pudła, o mało nie spadł ze skrzyni samochodu. Trumny w takich sarkofagach nie były nigdy dekorowane. Najczęściej były to solidne, dębowe skrzynie. Dekorowano dopiero sarkofagi i to one pełniły funkcję wyszukanej reprezentacji na ostatniej drodze. Wewnątrz dębowej trumny najczęściej znajdowała się jeszcze jedna, już całkiem prosta, lipowa, dekorowana czarnym suknem. Najczęściej to do niej właśnie kładziono zmarłego i w niej oczekiwał na moment, gdy zakończą się przygotowania do pochówku. Tak byli chowani przedstawiciele wysokich rodów w XVI wieku. I tutaj też są inskrypcje. Marzena Hadrys pochyliła się nad wiekiem. Przepiękne. Nie wiem nawet, czy nie są inkrustowane. Zmieści się w całości w korytarzu? Spytał mąż konserwatorki, z którym od lat współpracowała. Kobieta spojrzała do tyłu, w kierunku oświetlonego teraz rzęsiście przejścia do piwnic hotelu. Sądzę, że tak. Tylko będziemy musieli rozebrać sarkofag. Każdą ścianę wyniesiemy osobno, a potem zabierzemy trumnę. Powinno się udać. Igor był na miejscu pierwszy. Zaparkował auto przy placu za urzędem miejskim, wysiadł, wepchnął ręce do kieszeni i wolnym krokiem, rozglądając się wokół, obszedł fontannę dookoła. Było to jedno z ulubionych miejsc spotkań w mieście. Szczególnie latem, kiedy ładnie podświetlone, wodne pióropusze oferowały orzeźwiającą mgiełkę w gorące popołudnia i wieczory. Igor stanął przed fontanną i patrząc na migoczące w świetle krople wody, pozwolił się im zahipnotyzować. Nie zauważył, jak od strony parku nadeszła Paulina. I dopiero gdy była tuż obok, drgnął i spojrzał na nią z uśmiechem. Odwzajemniła uśmiech. Miałam dzisiaj dziwne spotkanie, rzuciła bez wstępów. Po tych ostatnich wydarzeniach z włamaniami i kradzieżami trochę mnie wystraszyło. W kilku zdaniach streściła mu spotkanie w hotelu na wałach Chrobrego. Igor podniósł brwi. Sprawdziłaś dane, które podał? Paulina spojrzała na niego zaskoczona. Właściwie nie pomyślała o tym. Jak miałabym sprawdzić? Przejdźmy się. Igor machnął ręką w kierunku jasnych błoni. Sięgnął do torby, którą miał przewieszoną przez ramię i wyjął iPada. Na przykład na Facebooku, odpowiedział, klikając palcami po gładkim ekranie urządzenia. Paulina spojrzała na niego krytycznie. Gadżeciarz. No proszę, ma śliczne zdjęcia i prawie 700 znajomych. Wygląda całkiem sympatycznie, zauważył, przechylając ekran w jej kierunku. Paulina spojrzała na znajomą twarz. Spodziewałeś się, że znajdziesz tam fotki amfas i z profilu w pasiaku więziennym? To o niczym nie świadczy. Pracuję w City, w jakiejś dużej firmie konsultingowej. Zainteresowania to reklama, media, sztuka, część danych poukrywał. Może to tam pisze, że jest międzynarodowym przestępcą? Igor popatrzył na Paulinę z błąkającym się na wargach uśmiechem. Mówi się, jest napisane, a nie pisze. Nie musisz ironizować. Wiedział, że kierowca nazywa się Barnim. Skąd miałby wiedzieć, gdyby nie widział tego listu? Pisze to wprawdzie rusycyzm, ale profesor Miodek go dopuszcza. A jeżeli ta historia, którą opowiedział, jest prawdziwa? Jeśli jego dziadek rzeczywiście miał coś wspólnego z tymi wydarzeniami i znał Barnima? Opowiedział mi jakąś mętną historię z dzieciństwa, ale za to kilka godzin wcześniej ktoś ukradł mi kserokopię listu. Bardziej prawdopodobne wydawało mi się, że to podstęp. Igor szedł przez chwilę w milczeniu. Może go w takim razie odwiedzimy? Z zaskoczenia. Teraz? Paulina przystanęła zaskoczona. Zwariował. Jak go zaskoczymy i zadamy jakieś dodatkowe pytania o tego dziadka, to może się potknie. Gdyby to był jeden z tych poszukiwaczy skarbów i to oni wymyślili spotkanie z tobą, to mieli na to jedynie kilka godzin, co sama zauważyłaś. I od razu zauważymy, jak zacznie improwizować. Zawiadomi swoich wspólników. Paulina była pełna wątpliwości. To postraszymy ich policją i sobie pójdziemy. Igor nabrał entuzjazmu do swojego pomysłu. Podjedziemy moim samochodem. Po drodze opowiem ci, co znalazłem na temat tego Barnima. Idziemy. List? Johan otworzył szeroko oczy. Widzieliście go? To stąd ta teoria o raminach? Paulina popatrzyła na Igora przeciągle i z niechęcią sięgnęła do torebki. Mam tutaj ksero. Jest oczywiście po niemiecku, ale to chyba nie powinien być problem. Może zresztą zweryfikujesz to tłumaczenie. Możliwe, że uciekły mi jakieś niemieckie zwroty albo idiomy. Znalazła w końcu złożoną na pół kartkę formatu A4 i podała ją Johanowi, który z niecierpliwością wziął papier do ręki i pochylił się, ściągając brwi w skupieniu. Dwa razy wspomina o braciach. Jakoś dziwnie. Johan spojrzał na Igora i Paulinę roztargnionym wzrokiem, skupiony na niemieckim tekście. Też na to zwróciliśmy uwagę, powiedział Igor, spoglądając na Paulinę. Johan tymczasem doczytał list do końca i nagle parsknął śmiechem. Żartowniś z tego Barnima. Chociaż to dziwny żart w tym kontekście, dodał marszcząc brwi. Jeśli Bóg da i przeczytasz ten list, przekaż go także moim braciom i powiedz im, że każdy mężczyzna nosi ze sobą własne pióro. Przeczytał po niemiecku, a potem to samo powtórzył po angielsku. To żart? Czy to jakieś niemieckie powiedzenie? Nie spotkałam się z czymś takim. Paulina zerknęła do swoich zapisków w notesie. Nie niemieckie, odparł Johan, patrząc zaskoczony na Paulinę i Igora. Angielskie. Nie znacie tego zwrotu? Igor wzruszył ramionami i spojrzał na Paulinę. Pokręciła głową. Johan uśmiechnął się z dziwnym zażenowaniem. To angielskie powiedzenie. Dość znane u nas. Nawet słyszałem je użyte w jakiejś reklamie. Myślałem, że jest bardziej popularne. Chwilę milczał, a potem spytał nagle. Oglądaliście Bonda? Oboje patrzyli na Johana, jakby zwariował. Jest tam taka postać nazywana M. Szefowa brytyjskiej tajnej służby wywiadowczej. Tak, i grała ją Judi Dench, dokończyła Paulina. Jasne, że znamy Bonda, ale co to ma do rzeczy? Tradycja nazywania szefa MI6 jedną literą pochodzi z okresu I wojny światowej, kontynuował Johan, szeroko uśmiechnięty. Pierwszym szefem brytyjskich służb wywiadowczych był Mansfield Smith Cumming, nazywany powszechnie C. Igor pokiwał głową. Był ciekawy, do czego Johan zmierza. Cumming był specjalistą od szyfrologii i kryptografii. Kierował nawet rządową szkołą kodów i szyfrów, która w okresie I wojny zajmowała się udoskonalaniem steganografii i badaniem różnych substancji, które pod działaniem jakiegoś czynnika ulegają ciemnieniu bądź zmieniają barwę. Jak atrament sympatyczny? Spytał Igor, marszcząc brwi. Dokładnie. Johan pokiwał głową. I to Cumming właśnie jest autorem powiedzenia, że każdy mężczyzna nosi przy sobie własne pióro, gdyż jak dowiedziono, jedną z substancji posiadających takie właściwości jest... Zawiesił głos, spojrzał na nich i parsknął śmiechem. Sperma, dokończył Igor. Popatrzył na kompletnie zaskoczoną Paulinę i na widok jej miny. Także się roześmiał. Ten artykuł będzie sensacją. Sprawdziłaś wszystkie dane? Te historie z jego zaginięciem w latach 40. to nie lipa? Paulina czuła, że rozmowa z Pawłem zaczyna ją irytować. Jak zwykle zresztą. Wszystko sprawdziłam. Poza tym omówiłam to przecież z Flemingiem. Słuchaj, wczoraj wszyscy pisali o tym wypadku w hotelu, zresztą my też. Te sprawy się jakoś łączą? O wypadku? Paulina spojrzała na niego, udając, że nie od razu zrozumiała, o co chodzi. No tak. Mam na myśli tego ciecia, który zginął w piwnicy hotelu. Nie mów, że nic nie wiesz. Paweł spojrzał na nią podejrzliwie. A, no jasne, że wiem. Byłam nawet na policji, wezwali mnie. Nie wiadomo, prawdopodobnie sam tam wszedł i się wywrócił. Uderzył się w głowę i stracił przytomność. Najprawdopodobniej upadł twarzą w kałuże i utopił się. A kto go znalazł właściwie? Wszyscy pisali tylko, że został znaleziony w nocy. Fleming poszedł tam w nocy i znalazł go już martwego. A co on tam robił w nocy? Paweł uniósł brwi. Paulina zaczęła się zastanawiać, czy nie za wiele mu mówi. Ale to w końcu nie była żadna tajemnica. Borola do niego zadzwonił i poprosił, żeby sprawdził, co się tam dzieje, ponieważ nie mógł się dodzwonić do stróża. Paweł zmarszczył czoło. Policja ci to wszystko powiedziała? Patrzył na nią coraz bardziej podejrzliwie. Informacje podane do mediów były bardzo skąpe. A po co Borola w ogóle wydzwania po nocach do tego stróża? I nie mógł posłać jakiegoś swojego gangstera? Jakieś to wszystko mało prawdopodobne. W dodatku teraz, jak się dowiedziałem o tym sarkofagu, to już w ogóle grubo podejrzane. Co takiego? Ten Borola i to, że Fleming tam poszedł. Mam wrażenie, że coś kręcą. Przecież obaj byli tam pierwsi. Wszystko dokładnie obejrzeli. Po cholerę mieliby łazić tam jeszcze raz na drugi dzień, w dodatku po kryjomu. Poza tym Boroli nie było, wrócił dopiero w poniedziałek. Może właśnie coś zauważyli i zdecydowali się po to wrócić. Dyskretnie, w nocy, ale napatoczył się ten cieć i wiesz... Co wiesz? Paulina spojrzała na Pawła i popukała się w czoło. Nie myślisz chyba, że to Igor go zabił, a następnie upozorował wypadek. Po co miałby to robić? Jeśli było tam coś jeszcze na przykład, coś cennego, na czym zależało Boroli, to był to ostatni moment, żeby to zwinąć, nie? Zaraz. Igor? Paweł spojrzał na Paulinę. Przeszliście na ty? Tak, sam zaproponował. A co? Uważasz, że to nieprofesjonalne? Uśmiechnęła się złośliwie, widząc podejrzliwe spojrzenie Pawła. Lepiej na niego uważaj. Bo nie dość, że to przydupa z tego całego Boroli, to jeszcze ma niezłą reputację w tych sprawach. Jakich sprawach? Paulina miała ochotę walnąć Pawła za jego wścibstwo, ale zaciekawiło ją, co miał na myśli. Przypomniałem sobie, że moja żona zna jego żonę. Kiedyś nawet byliśmy na jakiejś imprezie razem. Swoją drogą to zajebista laska. Paweł się uśmiechnął i spojrzał na Paulinę. Powiedział, że jest żonaty?
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania oczywiście tylko w Radiu Szczecin.